Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin i zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio szanownych gości, czcigodnych księży. Są z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW. Szczęść Boże, witam.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
I jest z nami ksiądz doktor Zenon Hanas, Palotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW.
Szczęść Boże, pozdrawiam również ten szczególny wieczór wszystkich słuchaczy. Radia Maria.
I temat, który nas dziś zbiera, to bogactwo w Kościele i w demokracji. Wiemy, że pierwsza część była obecna o godzinie 18:15, jednak w świadomości, że być może mamy nowych słuchaczy, chcemy te najważniejsze, istotne części na pewno przypomnieć i aby pójść dalej, rozważać na temat, w tych rozważaniach na temat bogactwa.
Tak, podjęliśmy się takiego tematu, który jest, no może takie słowo być codzienne. Często używamy tego słowa bogactwo i myślę, że w ten wieczór, kiedy no, będziemy chodzić na cmentarze jutro i pojutrze, odwiedzając groby naszych bliskich, wspominając z jednej strony uroczystość wszystkich świętych i też Dzień Wszystkich Zmarłych, wspominając tych, którzy odeszli. No ten temat o bogactwie, on nam uświadamia, że rozmawiamy o dwóch, na dwóch płaszczyznach jakby o tej rzeczywistości bogactwa, bo z jednej strony mówimy o bogactwie takim materialnym, a z drugiej strony o bogactwie duchowym, ponieważ ci wszyscy święci, którzy no już cieszą się pełnią zbawienia w domu Ojca, no to byli ci, którzy w swoim życiu zbierali różne dary, pomnażali swoje talenty, takie bogactwa duchowe przez całe swoje życie, czy to bogactwo dobrych czynów, czy też no ten podstawowy dar wiary, nadziei i miłości w swoim życiu zbierali po to, żeby no wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc mamy jakby te dwa wymiary i na początku warto sobie to uświadomić. Ja może tak troszkę pewną taką anegdotę, kiedy w Niemczech znane są takie dwa bardzo, bardzo charakterystyczne przysłowia mówiące o tym bogactwie materialnym, które tutaj, kiedy żyjemy, używamy i no i że nie możemy tego zabrać ze sobą do nieba. Tam w niebie już to bogactwo materialne nie będzie się zupełnie liczyło. Więc w Niemczech jest takie jedno powiedzenie, które mówi o tym, że koszula śmiertelna, czyli ta koszula, w którą się ubiera ciało człowieka, składając go do grobu, ta koszula śmiertelna nie potrzebuje kieszeni. To jest taki bardzo wyrazisty moment, który nam uświadamia, że to bogactwo ziemskie, każdy człowiek, czy to bogaty, czy biedny, przed Panem Bogiem ostatecznie staje i wszystkie jego portfele, karty kredytowe i kieszenie, które posiada, zupełnie nie mają żadnego znaczenia w oczach Pana Boga, tylko inne bogactwo się liczy.
I drugie, w Polsce się mówi, że trumna nie ma kieszeni.
A trumna nie ma kieszeni, tak jest. I jeszcze jedno takie przysłowie, które myślę, że w ten wieczór jakoś tak do naszej refleksji myślę, że może być przydatne, to jest to też takie bardzo obrazowe powiedzenie, że lepiej jest dawać, lepiej jest ofiarować drugiemu coś ciepłą ręką. Czyli podjąć wszelkie decyzje takie o tym, żeby się podzielić swoim dobrem wtedy, kiedy jeszcze możemy o tym decydować. Jest to taka prawda, która myślę, że w ten wieczór bardzo, bardzo wyraziście nam mówi, że bogactwo, to bogactwo ziemskie, materialne, ono jest dla nas ważne i o tym chcemy też rozmawiać, ale z drugiej strony w oczach Pana Boga i po naszej śmierci wartość tego bogactwa ziemskiego staje się znikoma. Przypomnę jeszcze raz wszystkim drogim słuchaczom, że te nasze refleksje, które z księdzem profesorem Janem prowadzimy tutaj już od kilku czy kilkunastu miesięcy wręcz.
No, ponad półtora roku.
Ponad półtora roku już się spotykamy. One wszystkie są w oparciu o to, co nazywamy katolicką nauką społeczną. Czyli to jest taki zbiór dokumentów Kościoła oficjalnych, wydawanych przez papieża, przez różne watykańskie instytucje, które dotyczą naszego życia społecznego. Jaki sposób Kościół chciałby, żeby społeczeństwo i nasze relacje w społeczeństwie były budowane. I ten zbiór dokumentów nazywamy katolicką nauką społeczną. W związku z tym te tematy, które tu poruszamy, one są w oparciu właśnie o ten o te oficjalne wypowiedzi Kościoła. I dzisiaj szczególnie będziemy tak wydobywać myśli zawarte z takiego kompendium właśnie katolickiej nauki społecznej. Jest taki specjalny zbiór właśnie tego, co Kościół naucza na temat życia społecznego. No a dzisiaj będziemy mówili szczególnie na temat bogactwa. Ten temat bogactwa, on ma szereg takich problemów, niesie ze sobą. Jeden z podstawowych to jest taki, że to bogactwo jest nierówno rozdzielone. To znaczy, są ludzie, którzy posiadają bardzo dużo pieniędzy czy dóbr materialnych, no i ci, którzy tego nie mają, i całe życie społeczne, no jest to potężne wyzwanie, które stoi przed nami, jak zapewnić sprawiedliwy podział tychże bogactw, które mamy do dyspozycji, które Bóg, Stwórca, jak mówimy i wierzymy, dał nam. Ja posłużę się takim tylko jednym przykładem, i to jest dane statystyczne, które się zajmują właśnie rozłożeniem bogactwa na świecie. Jedna z instytucji Uniwersytetu Oksfordzkiego, bo to był jeden z pierwszych instytutów, który badał się właśnie zagadnienie głodu, biedy i bogactwa na świecie. I te dane z ubiegłego roku mówią, że 85 ludzi najbogatszych na świecie, no tu nazwisk ich nie musimy wymieniać, ale 85 osób posiada tyle bogactwa, co 3,5 miliarda najbiedniejszych ludzi. Czyli połowa ludzkości nie posiada tyle dóbr, tyle bogactwa, co 85 obywateli naszego globu. Oni decydują często, no, posiadając ten kapitał i to bogactwo, o wielu, wielu procesach. I myślę, że i takich niesprawiedliwości czy nierówności, no bo to trudno nazwać nawet niesprawiedliwością, ale jest to nierówność przede wszystkim, no jest dużym wyzwaniem i jest dużą odpowiedzialnością też dla tych, którzy te bogactwa posiadają. No i o tym chcielibyśmy mówić. Jedną z takich dwóch instytucji albo w nauce społecznej Kościoła takich ważnych, istotnych praw, które zabezpieczają na przykład bogactwo człowieka, to będzie własność prywatna. No, to znaczy ktoś, kto się urodził w bogatej rodzinie, no w sposób automatyczny jest dziedzicem tego bogactwa, więc własność prywatna jest chroniona, czy to przez prawo, czy też wewnątrz Kościoła też my szanujemy, chrześcijanie, Kościół katolicki uważa, że własność prywatna jest czymś dobra, ale w tym kontekście w nauczaniu Kościoła mówimy, że ta własność prywatna nie jest absolutna. To znaczy, w pewnych sytuacjach te dobra, które ktoś prywatnie posiada, nie mogą służyć tylko jemu, tylko mają też służyć dla społeczności. I to właśnie w nauce społecznej Kościoła nazywana jest społecznym czy powszechnym przeznaczeniem dóbr. Co oznacza, że moje prywatne dobra w pewnych określonych sytuacjach, jakiejś konieczności, stanów kryzysowych, no rzeczywiście kiedy spotykamy biednego człowieka, to ten spotkany przez nas biedny człowiek ma prawo do tego, żeby no też nie cierpieć głodu, tylko my mamy obowiązek zaspokoić jego potrzeby. Więc wszystko to, co prywatnie posiadamy, nie jest absolutnie tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji, ale też no, ma to służyć społeczności. I to no, w ten sposób można by w najkrótszych słowach ująć to podejście Kościoła do dóbr i bogactwa materialnego człowieka, że samo w sobie to bogactwo nie jest dobre ani złe. Ono nie podlega ocenie moralnej, ale sposób jego wykorzystania jest niezwykle istotny. To znaczy, jeżeli źle wykorzystujemy to bogactwo, które posiadamy, jeżeli nie potrafimy się nimi dzielić, kiedy w sposób niesprawiedliwy, krzywdząc drugiego człowieka, pomnażamy to bogactwo, no wtedy wiadomo, że to jest coś, to jest zło moralne, które grzech, którego Pan Bóg nie chce i które w Piśmie Świętym określane jest jako lichwa, czy jako krzywda, krzywdzenie, niewypłacanie na przykład pensji człowiekowi, zapłaty za jego wykonaną pracę, no to wszystko jest niesprawiedliwy sposób pomnażania swojego dobra. Natomiast no, wszelkie formy właśnie dzielenia się z drugim człowiekiem, właśnie w tym kompendium katolickiej nauki społecznej jest taki piękny tytuł: bogactwo istnieje po to, aby nim się dzielić. To jest tytuł jednego z ważnych takich rozdziałów poświęconych ekonomii w życiu człowieka. Bogactwo istnieje po to, aby nim się dzielić. No to jest oczywiście też apel do ludzi bogatych, którzy posiadają te dobra, żeby mieli świadomość, że to bogactwo nie powinno ich zamykać w swoim egoizmie, nie powinno sprawiać, że będą się czuli pewni i zupełnie niezależni od nikogo, tylko żeby czuli odpowiedzialność za drugiego człowieka i za potrzeby społeczności. No to myślę, że to były takie podstawowe myśli, które nam towarzyszyły w czasie spotkania telewizyjnego. No i w ten wieczór będziemy niektóre wątki dalej rozwijać.
Ja uzupełnię wypowiedź Zenona własnymi refleksjami, do których ja dotarłem razem z Państwem, słuchaczami, telewidzami w pierwszej części. Otóż na pewno musimy podkreślić to, że współczesny człowiek wyrósł na takiego olbrzyma, jeśli chodzi o możliwości bogacenia się. To chociażby na tym przykładzie tych 85 obywateli świata, którzy mają tak ogromne bogactwa, że właściwie połowa ludzkości tyle nie ma, co oni w tej małej, no bardzo małej liczbie posiadają. Więc człowiek jest olbrzymem, potrafi bardzo dużo już zmieniać w swoim życiu, w otaczającej rzeczywistości, ale niestety bardzo często w świecie nadprzyrodzonym, w tym obszarze duchowym, karłowacieje i można nawet powiedzieć, że to nie jest generalizowanie na pewno, ale jest to jakiś niepokój, stwierdzenie takie, że wielu ludzi po prostu stało się karłami w tym życiu duchowym, w tym nadprzyrodzonym. To oczywiście musi skutkować na naszą codzienność. To musi pokazywać, że człowiek współczesny żyje w takich problemach, z którymi sobie nie umie poradzić. Mimo bogacenia się, mimo tych ogromnych możliwości, wielu ludzi traci sens życia, tracą radość życia, czują się nieszczęśliwi i nawet wielu, co zresztą też pokazują badania, jak dzisiaj nie przytoczę, ale są takie badania z krajów o wysokiej stopie rozwoju, gdzie ten odsetek osób popełniających samobójstwo, decydujących się na odejście w sposób nagły przez taką autoagresję, pokazuje, że samo bogactwo szczęścia nie daje i nie wystarcza do usensowienia życia. Ja podkreślałem przede wszystkim to, że należy odróżnić posiadanie od własności. Jest taka paremia, czyli takie krótkie powiedzenie prawnicze, separate se debet possessio et proprietate, czyli to powinno nam towarzyszyć w każdej formie bogacenia się, takiego analizowania swojej sytuacji materialnej. Co ja posiadam, a co jest moją własność? Jak to też mądrość ludowa mówi, człowiek nic nie musi, musi tylko umrzeć. Więc tak naprawdę nawet własnego życia nie posiada na własność. A co dopiero dobra materialne. Czyli można powiedzieć, że człowiek jest posiadaczem tego, co zdobywa. Czy to jest pieniądz, czy to jest kapitał, czy to jest ziemia, czy jakakolwiek własność. Natomiast tak naprawdę tej własności prywatnej nie ma. Chociaż człowiek na siłę próbuje jakoś określić, że coś do niego należy. No i tu właśnie rodzi się ten problem pomylenia celów i środków posiadania na własność bogactwa czy innych dóbr materialnych, czy to będzie pieniądz, czy jakieś inne materialia. Mianowicie posiadanie to jest właśnie taki sposób patrzenia na bogactwo, które daje mi taką swobodę w decydowaniu, na co to bogactwo przeznaczyć. Natomiast własność pojawia się wtedy, kiedy człowiek czuje się tak przywiązany do tego dobra ziemskiego, czy do bogactwa, czy do majątku, że nie umie się go pozbyć. Użyjemy tutaj określenia, że staje się niewolnikiem bogactwa. A papież w jednej ze swoich encyklik mówi, że człowiek może zostać opętany przez bogactwo, co no, pokazuje, jak tutaj przepływa ta energia z tego świata materialnego w świat duchowy, jak jesteśmy bardzo zagrożeni nie tylko przez ataki złych duchów, przez różnego rodzaju takie sposoby oddziaływania na naszego ducha w sposób duchowy, to zagrożenie w postaci właśnie takiego grzechu rozumianego w sposób moralny, ale również możemy być opętanymi ludźmi materialnie, stać się po prostu niewolnikami tego, co posiadam. I wcale to nie musi być duże bogactwo, wielki majątek, bo niestety zdarza się, że ludzie potrafią za bogactwo uznać no, niewielki, wymierny majątek i dbać o to tak, jak to byłoby w ich życiu czymś najcenniejszym. Jak używać bogactw? Bo to jest pytanie, z którym musimy sobie poradzić zarówno w życiu społecznym, jak i w życiu wspólnoty kościelnej. I tutaj Kościół, jeśli odpowiada na to pytanie, to sięga do teologii świętego Tomasza i przytacza takie słowa, które myślę, że wyjaśniają całą tę problematykę. Mianowicie człowiek nie powinien rzeczy zewnętrznych, jakimikolwiek one by były, uważać za własne, lecz wspólne. I myślę, że to jest pierwszy warunek, taki najprostszy, żebym patrząc na to, co posiadam, pomyślał sobie, że to nie należy tylko do mnie, że tak naprawdę do tego mają prawo również inni ludzie. To wcale nie jest takie proste i łatwe, ale myślę, że to doświadczenie takiej zmiany optyki w patrzeniu na to, co posiadam, pozwoli pójść trochę dalej, bo to, co wspólne, powinienem traktować jako coś, czym powinienem się dzielić. I to z własnej woli, w sposób świadomy i wolny, nie wymuszony, nie przez to, że ktoś mi siłą to zabierze, tylko ja sam chcę to oddać innym, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie, są w gorszej sytuacji jak ja i szczęście im mniej dopisało niż mnie. To taka pierwsza, taki pierwszy obszar. Drugi, który omawialiśmy obszar, to jest zagrożenie bogactwem. I tutaj poruszyliśmy sprawę, ona się też pojawia w katolickiej nauce społecznej, mianowicie jest takie pojęcie nadrozwoju, z którym związana jest cywilizacja spożycia i konsumizm. Otóż nadrozwój to jest sytuacja, kiedy człowiek ma taki nieograniczony dostęp do dóbr materialnych. Po prostu ma je na wyciągnięcie ręki. Ja tutaj odwoływałem się do takiego obrazu z czasów minionych, kiedy my w Polsce, żeby cokolwiek zdobyć z rzeczy materialnych, musieliśmy to wystać, czekać na talon, czy po prostu stać w kolejce, no, czy to pralka, czy meble, czy cokolwiek. A człowiek na zachodzie po prostu szedł do sklepu i wszystko, co chciał, posiadał, jeśli tylko miał na to ochotę i oczywiście pieniądze. To przemienia ludzi w niewolników posiadania i takiego natychmiastowego zadowolenia. Jest też takie filozoficzne określenie hedonizm, czyli według tego powiedzenia łacińskiego carpe diem, czyli chwytaj dzień, korzystaj ze wszystkiego, co masz, staraj się zdobywać chwilę, aby być szczęśliwym teraz, nie czekać na nic, nie odkładać. No ale właśnie to tworzy cywilizację spożycia, taką postawę konsumizmu u człowieka i niesie ze sobą niestety coś takiego jak tworzenie odpadków, rzeczy do wyrzucenia, bo człowiek ciągle wymienia to, co posiada, wymienia po to, żeby mieć coś nowego, niekoniecznie zawsze lepszego, ale właśnie w tej cywilizacji spożycia człowiek bardzo szybko się nudzi tym, co posiada. No to nawet widać po dzieciach, po młodych ludziach obecnie, jak się przyjrzymy, jak łatwo nudzą się nawet tymi no naprawdę pięknymi, drogimi zabawkami, bo widzą, że już jest coś innego, coś nowego i ten apetyt wzrasta, bo wystarczy, że zobaczy u kogoś coś innego, lepszego, ładniejszego, droższego i już to chce posiadać. Tutaj poruszaliśmy też sprawę dzielenia się bogactwem. Ja przytaczałem słowa świętego Bazylego, bo dla mnie naprawdę one są takim prostym ujęciem obrazowym tego, w jaki sposób zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami bogactwa, a jednocześnie wykorzystać wszystkie szanse i możliwości, jakie bogactwo daje. Mianowicie święty Bazylii napisał kiedyś o bogactwie tak, że jest ono jak woda, która tryska ze studni coraz czystsza, jeżeli się ją często czerpie. Natomiast gnije, jeżeli studnie są nieużywane. Więc to pokazuje, że my bogactwo mamy prawo posiadać, tylko żebyśmy nie traktowali tego jako własności, tylko ciągle czerpali i przekazywali dalej, bo to źródło naprawdę jest niewyczerpane. Jeśli do tego dołoży się jeszcze opatrzność, dołoży się nadzieję, dołoży się ten bliski związek człowieka z Bogiem przez wiarę, do tego dojdzie jeszcze największy dar, jakim człowiek się cieszy, miłość, to naprawdę okazuje się, że to bogactwo, nawet gdy ono w jakiś sposób samo nieraz wchodzi w ręce, człowiek zdobywa nawet nie wiadomo kiedy, to nie wprowadza go jednak w stan zniewolenia. Nie czyni z niej własności, tylko przekazuje dalej. Podkreślaliśmy też, i to jest też ciekawa myśl ze Starego Testamentu, mianowicie w Starym Testamencie to obfitość, a nie bogactwo i luksus były uznawane za Boże błogosławieństwo. Obfitość. Ja starałem się to pokazać na błogosławieństwie rodziny i potomstwa. Dla Izraelity, tego wierzącego, takim największym dowodem błogosławieństwa Bożego to było potomstwo. To każde dziecko to był największy dar. Czyli nie patrzymy na to, że jest jedno dziecko i to już jest bogactwo, luksus, bo trzeba mu wszystko zapewnić, jak teraz mówią współcześni rodzice. Nie mamy więcej dzieci, bo chcemy dać dziecku naszemu wszystko, czego będzie potrzebować. Dobre wykształcenie, jak najlepsze później w przyszłości szkoły, zapewnić mu taki luksus posiadania wszystkiego, co możliwe. Często robią to dlatego, że sami tego nie mieli. A tu chodzi o to, żeby traktować to, co daje Bóg, jako obfitość. Czyli to, co od Boga pochodzi, to nie mierzymy skalą tego, co możemy posiadać, tylko tego, co daje nam Bóg. A jeśli Bóg coś daje, to jest wielkie. Pokazuje, jak to jest wspaniałe przez tę obfitość Bożego daru. I wreszcie mówiliśmy też o tym, jak bogactwo się zdobywa. Otóż tutaj Zenon zwraca uwagę i mocno to podkreślał, że część społeczeństwa, każdego społeczeństwa, bogactwo po prostu dziedziczy. dziedziczy i jak widzimy Zachód i zazdrościmy nieraz ich wysokim zarobkom, bo nasi młodzi ludzie emigrują zwłaszcza ze względów ekonomicznych, bo mówią, że tam więcej zarobią, a więc będą mogli więcej wydać. To właśnie pokazuje, że to jest bogactwo odziedziczone, to jest wynik pracy dziesięcioleci, wielu pokoleń, składowania, gromadzenia dóbr. Oczywiście oni starają się bronić tego też, ale stworzyli warunki dla tych, którzy do nich przyjdą i rzeczywiście też mogą się bogacić, bo w jaki sposób z tego wysokiego poziomu życia tam i tego bogactwa mogą korzystać, jeśli w to dziedziczone bogactwo wejdą również ze swoją pracą. Ale tym właściwym sposobem jednak bogacenia się to jest po prostu praca. Praca, która tak jak ziemia, która jest tym największym bogactwem człowieka i w ogóle ludzkości, my ją nieraz tak nie szanujemy, niszczymy ją, o czym pięknie pisał Franciszek, papież w Laudato Si, swojej encyklice, ale to jest właśnie wielki Boży dar. Ale darem jest również to, że człowiek może pracować, bo praca staje się towarem, a obok tego, że człowiek przez pracę się rozwija, również zdobywa kapitał. Jeśli ten kapitał dostanie się w ręce kapitalisty, czyli człowieka, który umie go pomnażać, no to zaczyna po jakimś czasie się po prostu bogacić. A więc praca to jest działalność człowieka oparta na jego inteligencji i wolności, więc tutaj nie ma ograniczeń. Można powiedzieć, że każdy może pracować w bardziej lub mniej wymagających warunkach, spełniać bardziej lub mniej wymagające stanowiska, podejmować, ale każdy może pracować. I podkreślaliśmy, że z tego, co związane jest z pracą, wynika powołanie do rozwoju. Tak, właśnie człowiek, tak jak pisał święty Paweł, kto nie pracuje, ten niech też nie je. Czyli jeśli praca jest jakimś sposobem bogacenia się, to żeby można też się dzielić z innymi, to trzeba też na to zapracować. I tutaj dotknęliśmy tylko tej sprawy, mianowicie chodzi o tę przypowieść o talentach, kiedy każdy otrzymuje jakiś talent po to, żeby go pomnożył i później tym, co posiada, można się dzielić z innymi. Dlatego kto chciałby odstąpić od tego trudnego, ale wzniosłego zadania polepszania swojego losu, losu innych ludzi, pod pretekstem ciężaru walki, cierpienia czy stałego wysiłku przezwyciężania przeszkód, czy z powodu porażek, to by się sprzeciwiał woli Stwórcy. Bo w woli Stwórcy jest to, abyśmy zdobywali ziemię przez trud naszej pracy.
Trwają rozmowy niedokończone, bogactwo w Kościele i w demokracji. Przypomnę, że naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski oraz ksiądz doktor Zenon Hanas. No właśnie, to bogactwo w Kościele i w demokracji nieraz jest opacznie rozumiane, można powiedzieć, ponieważ jak zobaczymy na te media mainstreamowe, mówiąc o bogactwie w Kościele, to niekoniecznie ma się na uwadze to bogactwo duchowe, o którym było mówione przecież jutro ze względu, przecież mamy piękną uroczystość, tak, wszystkich świętych, wielkie bogactwo dla Kościoła, a jednak są pokazywane, no, piękne, bogato wyposażone świątynie na przykład, czy też jakieś inne rzeczy i z tym kojarzone jest bogactwo Kościoła. Jak tutaj na tą sferę patrzeć?
No, Kościół jako ziemska instytucja i też no, w takich krajach jak w Polsce, gdzie jest chrześcijan jest bardzo dużo, ma prawo posiadania jakichś dóbr materialnych, które są własnością wspólnoty. To też trzeba sobie bardzo jasno czasami uświadamiać, że nawet jeżeli mamy parafię, gdzie jest zbudowany kościół, to nie jest to własność proboszcza. To jest własność tej wspólnoty, która tam żyje. To ci ludzie, to oni swoją pracą, swoim zaangażowaniem, swoimi ofiarami zbudowali jakieś dzieło i to jest ich własność. Więc żeby to była też pewna... Proboszcz odchodzi, przychodzi następny i on nie zabiera ze sobą kościoła. Tylko jest to nasza wspólna własność należąca do kościoła. Więc ja myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, którą warto sobie uświadamiać, że nie są to ta własność kościoła, czy to bogactwo kościoła, używając tego słowa, którym się dziś posługujemy w ten wieczór szczególnie, to nie jest własność prywatnej osoby. Tylko z zasady, jeżeli sobie popatrzymy na wszystkie klasztory istniejące, na kościoły, na jakiekolwiek inne charytatywne instytucje kościoła, szpitale, przedszkola, to nie są własności prywatnej osoby, tylko są to własności instytucji, która tym zarządza i służy tym, to ma służyć dla wspólnoty i dla ludzi, którzy z tych dóbr mogą korzystać. Ja myślę, że to trzeba sobie, bo czasami taki obraz rodzi się w naszej głowie, że ksiądz proboszcz posiada, nie? To jest jego kościół. To nie jest księdza proboszcza kościół, to jest nasz kościół, naszej parafii. I w związku z tym też to bogactwo kościoła, często takie, no ktoś tam może z tego robić jakiś zarzut. Ja jestem przekonany, że to są też swego rodzaju mity. To, co Kościół posiada, te stare kościoły, czy nawet, no nie wiem, jeżeli popatrzymy na Watykan teraz, czy Muzeum Watykańskie, które posiada dzieła sztuki i można by powiedzieć, że to jest jakaś wielka wartość, wielkie bogactwo Kościoła, ale w rzeczywistości jest to dziedzictwo całej ludzkości, powiedziałbym. To jest kultura, to jest sztuka, która kształtuje naszą wyobraźnię i pozwala nam się też rozwijać duchowo, nie, kiedy na to wszystko patrzymy. Więc ja myślę, że jeżeli spotykamy ludzi, którzy tak mówią, no to powinniśmy mieć po pierwsze to, że jest to, nie jest to własność konkretnej osoby, tylko to jest nasza własność Kościoła, a po drugie jest to używane dla dobra wszystkich. To no, ja też ostatnio tak powiem teraz i nie wiem, może słuchają, miałem spotkanie z księżmi emerytami w diecezji jednej i drugiej, archidiecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. Jest taki dom dla księży emerytów. W Otwocku to się mieści, tam mieszka prawie 40 księży. No i tak przez 2 dni miałem okazję z nimi być, modlić się razem. Naprawdę oni żyją bardzo skromnie. Powiedziałbym, że mają jedno malutkie pokoiki, mieszkają, myślę, że tak jak wielu z nas pewnie w różnych sytuacjach życiowych, czasami no, żyjemy tak, jak tam nie ma różnicy. Znaczy to mówienie o jakimkolwiek bogactwie Kościoła w tym przypadku, no absolutnie to nie, nie... My jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Kościół, księża, kapłani są częścią tego społeczeństwa. Więc wymieniam ten przykład i też pozdrawiam, jeżeli słuchają właśnie ci księża emeryci z warszawskiej diecezji jednej i drugiej. To jest takie świadectwo, że oni żyją dosłownie tak jak wielu innych osób, które, no nie wiem, korzysta z domów opieki czy w swoich rodzinach. Więc ja myślę, że czasami w takim mówieniu jest wiele jakichś takich mitów, a trzeba dodać też, że te dobra, które my posiadamy jako Kościół, ja tu mogę mówić też o moim zgromadzeniu, myślę, o redemptoryści tak samo postępują, wszystkie zgromadzenia zakonne tak samo postępują. Jeżeli my tutaj w Polsce jako palotyni czy redemptoryści jesteśmy w stanie zebrać ofiary na misję czy na jakieś dzieła na wschodzie Europy, na Ukrainie, na Białorusi, to my tego nie zatrzymujemy tutaj w Polsce, tylko przekazujemy ludziom, którzy tam żyją. I może się wydawać, że jest to też bogactwo Kościoła, ale to jest, my to traktujemy jako no coś, co zostało nam powierzone przez ludzi, często bardzo ubogich też, którzy nam powierzają swoje pieniądze i kiedy my możemy jakby te przekazać, zainwestować te pieniądze na jakieś dzieło w Afryce, że można studnie wybudować, albo szkołę, albo szpital, to my naprawdę z całym drżeniem serca, że tak powiem, i z wielką wdzięcznością te pieniądze przekazujemy, mając świadomość, że one no, muszą być dobrze spożytkowane. Ja wielokrotnie byłem w Afryce na odwiedzając moich współbraci palotynów i to z całą świadomością, już też to tu na antenie chyba mówiłem, ja z całą świadomością teraz wypowiadam, nikomu nie chcę wyrządzić oczywiście żadnej krzywdy, ale instytucje charytatywne, świeckie i państwowe, które tam angażują się, nie potrafią tak dobrze wykorzystać tych środków jak zakonnicy i zakonnice. Bo oni żyją razem z tymi ludźmi. Oni nie wydają tych pieniędzy na swoją własną obsługę, tylko żyją na tym poziomie, jak ci sami ludzie. Więc ja głęboko jestem przekonany, że jakieś ofiary przekazywane na pomoc charytatywną w ramach Kościoła jest dużo, dużo efektywniej wydawana niż wszelkie inne instytucje. Może one się teraz czują trochę urażone, te inne instytucje, ale nie wymieniam świadomie żadnej z nich. Ale wydaje mi się, że taka jest prawda i to mówienie o bogactwie Kościoła, no mnie to boli, bo ja tego nie widzę po prostu i wiem tylko, że mam dużą odpowiedzialność za powierzane nam środki, żeby je wykorzystać dla ewangelizacji, dla rozwoju Kościoła gdzieś w różnych zakątkach tego świata i do tego, żeby wyrównywać właśnie biedę i bogactwo, które istnieje na świecie.
Tutaj musimy dodać, że ta sprawa zarządu dobrami doczesnymi w Kościele, również w Kościele w Polsce, jest bardzo ważna do tego stopnia, że Konferencja Episkopatu Polski przygotowała specjalną instrukcję w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi, która została przyjęta na Jasnej Górze 25 sierpnia 2012 roku. I między innymi na pierwszym miejscu ten dokument przypomina, że wszyscy, którzy na podstawie tytułu prawnego mają udział w zarządzie dobrami kościelnymi, nie są ich właścicielami, lecz jedynie ich zarządcami i użytkownikami. Więc ja myślę, że powracam do tego pierwszego rozróżnienia na posiadanie i własność. W Kościele tak naprawdę nie ma własności prywatnej. Jeśli nawet ksiądz posiada jakieś osobiste rzeczy, często są to, wierni tego mogą nie wiedzieć, często są to jakieś powiedzmy prezenty czy rzeczy zakupione z pomocą bliskiej rodziny, bo i tak bywa, że ksiądz, żeby jakoś się urządzić w pierwszym miejscu, nieraz potrzebuje naprawdę pomocy. Kiedy wychodzi z seminarium młody kapłan, nie mając nic, nieraz potrzebuje po prostu życzliwości i najczęściej to najbliżsi mu pomagają. To pierwsze mieszkanie przygotować, zacząć pracę w tej parafii, do której jest posłany. Dzisiaj już trochę łatwiej jest, kiedyś zdobycie właśnie mebli, urządzenie takiego mieszkania. No wiadomo, ksiądz się z całym tym dobytkiem raczej przeprowadza do dzisiaj, prawda? No, to są takie rzeczy, które używa przez lata. Ale chcę powiedzieć, że nawet to, co posiada i wydaje się, że jest bogaty, bo jak mówimy o bogatym kościele, to raczej myślimy o bogatych księżach, prawda? Że oni są bogaci. Ale ja już wielokrotnie, kiedy miałem okazję wprost rozmawiać z kimś, to pytałem, no a czy znasz kogoś z księży tak naprawdę bogatego? Żeby się jedną osobę wskazał. Nie, tak ogólnie, że są bogaci, bo mają samochody, bo mają... No i co jeszcze? No samochody mają. Właściwie wszystko wokół tego się gdzieś obraca. Ale ta instrukcja, która składa się z czterech punktów, mianowicie takich rozdziałów, nabywanie dóbr materialnych, zarząd dobrami doczesnymi, umowy, utrzymanie duchownych i osób konsekrowanych. I tam naprawdę to jest taka konstytucja, która reguluje wszystkie sprawy. I tutaj jeśli się zdarzają, bo mogą się zdarzyć w jakichś jednostkowych przypadkach jakieś nadużycia, to naprawdę prawo tu jest ściśle określone i można później regulować, odwołując się chociażby do tej instrukcji, czy do prawa kanonicznego, czy do synodów diecezjalnych, które też określają sposób funkcjonowania parafii w tym wymiarze materialnym. I tak naprawdę to powinniśmy właściwie wyrażać ogromną radość, że polskie kościoły w większości to są kościołami pięknie utrzymanymi, że jeśli ktoś nas odwiedza z zagranicy, to najczęściej mamy okazję mu pokazać kościół jako świadectwo tej wielkości naszej tradycji, naszej historii, naszego rozwoju, a nie tylko jako zabytek chrześcijaństwa, bo to jest właściwie obraz tego wszystkiego, co na tych naszych polskich ziemiach się działo. Ale ja wrócę jeszcze do czegoś, co dotknąłem też w tej audycji telewizyjno-radiowej. Mianowicie ze Starego Testamentu cytowałem księgę Aggeusza. Ja tu zacytuję, żeby tak symbolicznie też najpierw to potraktować. Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy dom Boży leży w gruzach? Teraz więc rozważcie, mówi Pan, jak wam się wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz nie ogrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu domu Bożego, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój własny dom. Ja bym potraktował to i symbolicznie, i też bardzo konkretnie. Najpierw symbolicznie, mianowicie zadbane kościoły, które górują nad naszymi miastami, nad naszymi wioskami, to jest symbol tej opieki, opatrzności. To znaczy, że to symbolizuje również pewien porządek moralno-religijny. To pokazuje, że dla tych ludzi, którzy dbają o Kościół, prawo Boże jest na pierwszym miejscu. A zaniedbane kościoły w ruinie, co niestety coraz częściej dzieje się na Zachodzie, łącznie z tym, że niektóre kościoły są oddawane na inne cele świeckie, jako mieszkania, czy urządza się w nich restauracje, czy różnego rodzaju przeznaczenie świeckie. My powinniśmy się cieszyć, że kościoły są zadbane, bo to jest właśnie jakaś oznaka tego zdrowia moralnego, obyczajowego naszej ojczyzny, naszego państwa. To jest ten wymiar symboliczny, a konkretny to jest taki, że jeśli chcemy, żeby ta ciężka nasza praca, którą wykonujemy, te nasze podejmowane wysiłki nad zmianą tego, co nas otacza, włączamy się tu w różne inicjatywy, sami wiele podejmujemy, one przyniosą efekt, jeśli na pierwszym miejscu będzie prawo Boże. Czyli jeśli uszanujemy prawo Boże, które pokazuje nam wielkość człowieka, jego godność, pokazuje nam porządek, jak, co jest ważne, co mniej ważne, jak się rozwijać, jak kierować postępem ludzkości, to myślę, że wszystko będzie na swoim miejscu. Tak jak tutaj my mówimy w Polsce, bez Boga ani do proga, prawda? Jeśli Bóg jest na właściwym miejscu, na pierwszym miejscu, to i wszystko jest na właściwym miejscu. Więc ja bym powiedział tym, którzy właśnie mówią, ja tak ciężko pracuję, a nie widzę efektów, to zadaj sobie pytanie, gdzie w tej twojej pracy, w tych twoich potrzebach, które realizujesz, jest Bóg? Gdzie jest prawo Boże? Bo być może, tak jak pisze Aggeusz, ponieważ życie Boże w tobie leży jak gruz, to pracujesz, a pieniądze odkładasz do dziurawego mieszka i wszystko gdzieś się rozchodzi, wypływa i niczym się nie możesz pochwalić.
I zapraszamy Państwa do naszych rozmów. 22.15, przypomnę, Bogactwo w Kościele i w Demokracji. Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski i ksiądz doktor Zenon Hanas. Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. I mamy już telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie.
Tak, Ryszard z Chełma.
Witam serdecznie.
Proszę księdza, ja z nawiązaniem do kościoła jest właśnie, to jest nasz dobytek. To jest nasze. To jest nasze. Jest gama ludzi, że po prostu, tak jak tutaj było nawiązanie, że to nie nasze, tylko księdza czy coś. To jest nasze. A świętej pamięci ksiądz Kowala powiedział tak. Ja to wziąłem sobie bardzo do serca. Jeśli nie inwestujesz w kościół, będziesz inwestował w lekarzy.
Mhm. Dziękujemy panie Ryszardzie.
No. I taka jest prawda, bo jeżeli nie zainwestujesz w Kościół, nie zainwestujesz w Dom Boży, to niestety no, będziesz wydawał na lekarzy.
Dziękuję panie Ryszardzie. Albo niektórzy mówią na wódkę.
Dziękujemy panie Ryszardzie. No, jest to potwierdzenie tego, o czym tutaj razem z księdzem Janem mówiliśmy, że ta własność kościoła no jest, należy do wierzących, należy do wspólnoty. To jest wspólna własność, a nie prywatna własność kogokolwiek. Owszem, ktoś jest odpowiedzialny za to, ktoś jeden no, oczywiście musi być przedstawicielem prawnym, jak to ksiądz Jan tutaj przedstawiał, ale ta świadomość, że Kościół jest mój i ta moja pomoc w budowanie tego Kościoła, ja jestem zawsze wzruszony, jak w takich niedużych miejscowościach, jak na przykład osoby się zgłaszają, tacy wolontariusze, którzy przy tym Kościele, nie wiem, sprzątają, dekorują go, zamiatają, nie wiem, chodnik dookoła, przygotowują Kościół na różne uroczystości. Jako po prostu wolontariusze, no to jest zawsze taki cudowny, praktyczny wyraz tego, że traktujemy to jako naszą własność. Jeżeli ten dom Boży jest ładny, zaprasza do modlitwy, no to wtedy to nasze życie duchowe, nasza modlitwa też się rozwija. No ja też ciągle nawiązuję troszkę do takich misyjnych warunków, bo też żebyśmy wiedzieli, że Kościół w różnych warunkach żyje. Kiedy w Indiach kilka razy odwiedzałem moich współbraci, to te kościółki, bo to są małe wspólnoty, no w Indiach nie ma dużo chrześcijan, tam poniżej 1%, ale kiedy się widzi takie malutkie kościoły, zbudowane naprawdę z bardzo prostych jakichś materiałów, i często jeszcze w sytuacji takiej, że są prześladowania i czasami te kościoły są później niszczone, palone, burzone, a ci ludzie no, z całą swoją takim zaangażowaniem na nowo te kościoły odbudowują i chcą się w nich spotykać, chcą, żeby to był ich wspólny dom, w którym się mogą integrować, tworzyć wspólnotę, przeżywać swoją obecność z Panem Bogiem na ziemi, sprawować liturgię. No to są takie wzruszające momenty, które mówią, że do istoty Kościoła należy właśnie to miejsce, w którym no, potrzebujemy na ziemi, dopóki żyjemy, takie miejsca są dla nas ważne, żeby się spotkać i żeby przeżywać solidarność pomiędzy nami i też obecność Boga pośród nas.
Panie Ryszardzie, to jest rzeczywiście prawda, bo tutaj to powiedzenie to wywodzi się z doświadczenia ludzi, którzy mogliby potwierdzić to własnymi przykładami. Ja myślę, że to jest dobry sposób myślenia, właśnie taki dedukcyjny, że mamy najpierw pewną prawdę ogólną i później dochodzimy do szczegółu. Bo niestety te zarzuty stawiane bogaceniu się Kościoła to jest myślenie indukcyjne, czyli od szczegółu do ogółu, prawda? Ktoś jakiś konkretny jeden przykład wskaże i powie tak, a ja znam jednego takiego księdza, który ma bardzo drogi samochód, a więc jak on ma to wszyscy są bogaci, bo on jeden. To jest takie myślenie, właśnie często stosujemy w życiu codziennym. Generalizujemy, uogólniamy, prawda? To tak jak o nas mówią, o Polakach za granicą, jak to jeszcze do dzisiaj, chociaż to się pomału zmienia, ale mówią i dobrze, Polak to katolik, ale mówią też źle, Polak to pijak. A ktoś powie, a ja nie jestem pijakiem, moi rodzice nie są, moja siostra, mój brat nie są pijakami, no ale właśnie to jest tak, ktoś widzi jednego Polaka, który chwieje się na nogach i mówią wszyscy. Ktoś widzi coś pojedynczego, jakiegoś jednostkowego i mówi wszyscy tak robią w Kościele i Kościół jest bogaty. A tu Pan powiedział prawdę właśnie taką widzianą w sposób dedukcyjny, czyli ogólną prawdę. Jeśli ktoś się trzyma prawa Bożego, to wszystko w jego życiu się reguluje, również zdrowie. Również zdrowie. Więc jeśli umiemy podzielić się z Panem Bogiem tym, co posiadamy, to te pieniądze na pewno są dobrze zainwestowane. A gdybyśmy ich nie dali Panu Bogu, to być może właśnie pójdą na papierosy, na alkohol, na narkotyki albo jeszcze na coś gorszego, co może nas zniszczyć. Także gratuluję Panu takiego myślenia dedukcyjnego i oby Pan umiał innych przekonywać, żeby tak samo myśleli o tym, kim jest Kościół i czym jest Kościół i czym Kościół dysponuje.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna tutaj z Lublina, serdecznie pozdrawiam.
Również witamy.
Tak, z życia wzięte króciutko dwie sprawy. Najpierw właśnie mój święty pamięci wujek Fuad, który bardzo był czynny, udzielał się, utrzymywał tu, pomagał Kulowi, siostrom, które miały placówki w Białorusi, Nowosybirsku. No i jeździł zwykłym samochodem z darami. I oczywiście zawsze gdzieś za granicą stanął samochód, nie ruszył, więc się zdenerwował. Przyjechał, kupił porządny. No wiadomo, mówiono to, co teraz było poruszane, ale jednak dzięki właśnie temu dobremu samochodowi mógł aż na daleką Syberię zawieźć prowiant, zawiązać wyżywienie tam dla nowych placówek. Z drugiej strony nie dowierzałam, że ksiądz proboszcz każdej parafii ma obowiązek płacić podatek za każdego człowieka. Przecież to jest haracz. Ja nie wierzyłam, ale to jest prawdą, prawda? Jednak też jest niesprawiedliwe, a tego nikt nie wie, nikt nie podejmuje, tylko chcą te tace, gdzie tam są miedziaki, ludzie biedni, to jeszcze opodatkować. Także to jest też wielka niesprawiedliwość. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy.
Pani Krystyno, wielkie dzięki za ten głos, bo to jest świadectwo i takie świadectwa są najbardziej cenne, bo na to nie ma argumentów innych niż właśnie pokazanie, że jeśli taka jest prawda, to powinniśmy zmieniać myślenie o Kościele, bo to są doświadczenia. I takich kapłanów, którzy właśnie myślą, w cudzysłowie powiem, kapitalistycznie, to znaczy ksiądz powinien mieć dobry samochód, bo go nie stać na byle jaki, żeby go ciągle naprawiać i ciągle w drodze myśleć, czy zdążę, czy nie zdążę. Tutaj sądzę, że to każdy rozumie, że dzisiaj to już nie jest problem. W dawnej Polsce być może to porównanie mogło mieć jakieś znaczenie, ale dzisiaj naprawdę ten przysłowiowy samochód już o niczym nie świadczy. A druga rzecz, jeśli chodzi o podatki, które płaci ksiądz, to każdy ksiądz rzeczywiście płaci do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości obliczonej na podstawie ilości wiernych w parafii, w której ma posługę duszpasterską, czy pełni ją tam. Więc to jest rzeczywiście taki wymierny...
Tych, przepraszam, że wejdę, czyli tych nawet, którzy nie chodzą do kościoła.
No, oczywiście. To jest
mieszkańców.
Mieszkańców. Tak. To Urząd Skarbowy dysponuje, bo parafie mają terytoria. Podział kościoła w świecie jest terytorialny, nie personalny. Czyli my nie możemy wyseparować ze wspólnoty tych, którzy chodzą do kościoła, tylko kapłan płaci podatek do Urzędu Skarbowego od ilości ludzi zamieszkujących teren parafii. A jednocześnie to jest podatek ten zewnętrzny, ale jednocześnie jest ten podatek wewnętrzny, który nazywamy ofiarą na rzecz diecezji, kiedy każdy kapłan też w odpowiedniej wysokości odprowadza pieniądze z tej wspólnoty na cele kościoła diecezjalnego, bo diecezja też realizuje różne cele, jak na przykład utrzymanie seminarium, utrzymanie księży na studiach, czy pomoc misjom, czy realizacja różnych zadań w wymiarze Caritas.
Tak.
Więc te pieniądze, które płyną z parafii, każda parafia właśnie odnośnie wielkości odprowadza tę ofiarę na rzecz całej diecezji, są wykorzystywane zgodnie z tymi celami, które są określone w dokumentach Kościoła, więc najpierw na sprawowanie kultu, na dzieła miłosierdzia, utrzymanie duszpasterza, a także różnego rodzaju inicjatywy misyjne. Więc tutaj nie ma w tej liście celów, które realizowane są ze wspólnych pieniędzy, jakiegoś bogacenia się poszczególnych osób. Tutaj dokumenty Kościoła są bardzo precyzyjne i ja nawet bym powiedział, że nawet restrykcyjne, bo proszę sobie wyobrazić, że w takim dokumencie Soboru Watykańskiego II Presbyterorum Ordinis, czyli o życiu i posłudze kapłanów, jest takie zalecenie: urząd kościelny nie może być dla kapłanów ani też biskupów okazją do osobistego bogacenia się, ani też czerpania korzyści dla własnej rodziny. Więc To nie znaczy, że nie możemy pomóc najbliższym. Jeśli kapłan komukolwiek ma najpierw pomóc, a widzi potrzebę, to ma jak najbardziej prawo. Chodzi o bogacenie się. Zrozummy tu jasno intencję tego dokumentu. Tu nie chodzi o to, że my mamy o bliskich zapomnieć i wręcz powiedziałbym ich w jakiś sposób odsuwać. Nie, my mamy widzieć też ich potrzeby, ale tutaj najważniejszym jest to, żeby osobiście unikać gromadzenia takich dóbr, które no, nie służyłyby tej posłudze, do jakiej kapłan został powołany.
Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ktoś
ja
z nami połączył?
Ja się nazywam Urszula, jestem diecezja sandomierska. Chciałabym zauważyć, że bogactwem Kościoła jest też mądrość, albo przede wszystkim to jest bogactwo Kościoła, bo proszę zobaczyć, jak świat jest im bardziej sekularyzowany, tym głupszymi treściami karmi się ludzi. I to jest jedna rzecz. A druga krótka refleksja to dotyczy nauki społecznej Kościoła, datowanej chyba, o ile się orientuję, od Rerum Novarum z 1895 roku, która to encykluta powstała na skutek okoliczności mocno drapieżnego kapitalizmu. I teraz jest taki, że neoliberalizm, z którym mamy do czynienia wokół, on bardzo utrudnia przedarcie się treści religijnych, tego, co jest istotne w nauce społecznej Kościoła, a więc podmiotowości człowieka, tego perspektywu na życie realne. Ale jest taki przykład, gdzie komunista Łukaszenko bardzo dobrze radzi sobie, wdrażając naukę społeczną Kościoła. Nie rozumiem, dlaczego się nie mówi. Najserdeczniej pozdrawiam, przepraszam, dziękuję.
Dziękuję. Nie ma za co przepraszać, Pani Urszulo, z Panem Bogiem.
Pani dziękujemy. Urszulo, Pani Urszulo, jest Pani bogactwem i skarbem Kościoła ze swoją mądrością, bo bardzo no, gratuluję, że ma Pani taką pogłębioną wiedzę dotyczącą katolickiej nauki społecznej. Rerum Novarum rzeczywiście jest pierwszym oficjalnym tekstem, encykliką, która porusza sprawy społeczne, takie wprost dotyczące niesprawiedliwości społecznej, wtedy dotyczącej proletariatu, czyli robotników, którzy byli wykorzystywani przez system kapitalistyczny. No i to słowo, którego Pani użyła, że skarbem Kościoła jest mądrość, ja bym powiedział jeszcze troszkę szerzej, że skarbem Kościoła są zawsze ludzie mądrzy, że skarbem Kościoła są ci, którzy posiadają swoje talenty. To są skarby, którymi możemy się dzielić, czasami nawet nie posiadając wielkich bogactw. Jesteśmy w stanie budować wspólnotę Kościoła właśnie wykorzystując swój czas, swoje talenty, swoją zdolność do tego, żeby budować taką autentyczną, żywą wspólnotę Kościoła. I myślę, że ta myśl o mądrości, którą tu Pani wyraziła, też się w tym mieści. No, chodziłoby o to, żeby w Kościele byli ludzie mądrzy, inteligentni, sprawni i w ten sposób, żeby nasze społeczeństwo mogło rosnąć. A jeśli już Pani o tym tak mówiła, to przypomnę oczywiście taką tą starą opowieść z historii Kościoła o świętym Wawrzyńcu, który był diakonem, a zatem tym, który miał służyć ubogim w Kościele. Przenosimy się tutaj do Kościoła III wieku i święty Wawrzyniec, przypomnijmy sobie, w Kościele rzymskim był odpowiedzialny właśnie za dobra materialne Kościoła, czyli na przykład za księgi liturgiczne, za jakieś paramenty, kielichy. No więc on był za to odpowiedzialny. I kiedy w momencie prześladowania urzędnicy cesarza prosili, wymagali, domagali się od tego, żeby oddał ten majątek Kościoła, dobra Kościoła, wówczas Wawrzyniec jak najszybciej spieniężył te wszystkie przedmioty, ten cały majątek kościelny i pieniądze za to uzyskane rozdał ludziom najuboższym. I kiedy urzędnicy wołali, proszę, gdzie są te dobra Kościoła, wtedy on zawołał właśnie tych biednych, ubogich, którym te pieniądze rozdał na utrzymanie i powiedział właśnie to jest majątek, to jest dobro Kościoła, Więc myślę, że do dzisiaj jest to aktualne, że jeżeli w Kościele są ludzie posiadający mądrość, posiadający pewne talenty, umiejętności, którymi się mogą dzielić z drugim człowiekiem, to myślę, że jest to też wielkie, wielkie bogactwo i dla każdego społeczeństwa, jak wiemy, to czasami społeczeństwa są takie, czy społeczności, które nie mają wielkich majątków takich w sensie posiadanej ziemi, czy jakichś potężnych fabryk, ale jeżeli są ludzie, którzy potrafią no w tej rzeczywistości pomnażać te dobra, no to z pewnością jest to kapitał na przyszłość. Bardzo często dzisiaj się mówi, że potrzebujemy w przyszłości takiego, że to społeczeństwo będzie społeczeństwem wiedzy, czyli ludzie, którzy posiadają kompetencje, którzy posiadają wiedzę, posiadają mądrość. To jest kapitał, w który warto inwestować i może dlatego też no, taka refleksja, która się nasuwa, jeżeli zależy nam na przyszłości, należałoby naprawdę bardzo inwestować na przykład w przygotowanie dzieci, młodzieży, żeby oni no, mieli mądrość, mieli umiejętności i w ten sposób inwestowanie pieniędzy, naszego dobra, które dzisiaj posiadamy, być może jest jednym z najbardziej celowych przedsięwzięć. Ja przypomnę tutaj, że na przykład dzieło trzeciego tysiąclecia jest takie, dość niedawno była zbiórka też na to, czyli zbierane były pieniądze na to, żeby młodzież z biedniejszych środowisk zapewnić im dobre wykształcenie. I to już kilka tysięcy osób przeszło przez ten program i jest to no, jedna z najcudowniejszych inicjatyw, właśnie noszących imię też świętego Jana Pawła II, żeby dobrze wykorzystywać to, co Pan Bóg nam daje, to bogactwo, które posiadamy, żeby umiejętnie wykorzystywać.
Ta sprawa kapitalizmu, ona jest dosyć ciekawą, bo samo słowo kapitalizm w tym pierwotnym znaczeniu rzeczywiście oznacza najczęściej, i tak potocznie to rozumiemy, coś bardzo takiego niewłaściwego. Kapitalizm pierwotny, czyli kapitalizm wypaczony, traktuje człowieka jako rzecz. Na równi z całym zespołem materialnych środków produkcji posługuje się nim jako narzędziem, sprzeciwiając się godności człowieka. Czyli to stało się właśnie powodem do tutaj wystąpienia Leona XIII i przygotowania tej encykliki, która miała pokazać, w jaki sposób przeciwstawiać się temu pierwotnemu kapitalizmowi wypaczonemu. I tutaj to chciałbym mocno podkreślić. Wypaczenie kapitalizmu wynika z tego, że wolność gospodarcza nie jest ujęta w systemy prawnego, ale takiego systemu prawnego, który oparty jest na podstawach etycznych i religijnych. I to właśnie zauważył Leon XIII w swojej encyklice Rerum Novarum i na to zwrócił uwagę, że wolność gospodarcza, żeby mogła włączyć siły człowieka, samego człowieka w normalne ramy życia społecznego, wymaga oparcia na takim systemie prawnym, który uwzględnia podstawy etyczno-religijne. Natomiast ten już właściwy kapitalizm, właściwie to traktuje się go jako dzisiaj ekonomię przedsiębiorczości, czy wolną ekonomię, czy ekonomię rynku. I tutaj muszą się razem integralnie spełniać pięć warunków, żeby taki kapitalizm mógł być uznany za właściwą taką zasadę rozwoju życia gospodarczego. Po pierwsze, musi to być przedsiębiorstwo. Drugie, rynek. Następnie własność prywatna, odpowiedzialność za środki produkcji i wolna inicjatywa w dziedzinie gospodarczej. I te pięć elementów muszą zawsze razem, jeśli któryś z nich zostanie wyłączony czy niewłaściwie potraktowany, to kapitalizm łatwo zbacza na właśnie drogi czy ten rozwój kapitalizmu wypaczonego, pierwotnego.
Bardzo dziękuję i już odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Tak, jesteśmy na antenie. Proszę wyciszyć, tak, proszę wyciszyć swoje radio zupełnie. Zawsze to prosimy, ilekroć się Państwo łączą z nami, aby wyciszyć swoje radio, gdyż może być pewien dyskomfort. Halo? No, myślę, że się jakoś nie połączymy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Podkarpacia. No nie mogłem słuchać cały czas, ale temat jest frapujący. I chciałem tutaj poruszyć dwie sprawy. Chciałbym, żeby ta nisza być może nie została jeszcze poruszona, żeby to na antenie wybrzmiało. Otóż no są ludzie, którzy w jakiś sposób patrzą z pewną zawiścią między innymi na świątynię i no przy okazji przylepiają etykietkę, że Pan Bóg jest wszędzie, że Pan Bóg nie wymaga, prawda, i tak dalej. No ale na dobrą sprawę to trzeba też zobaczyć i takich argumentów również używam, że no popatrz, człowieku, nie razi cię przepych, nie wiem, stadionów, dworców kolejowych, teatrów, prawda, restauracji, hoteli, nie wiem, basenów, a wreszcie sklepów, prawda, gdzie się tylko robi zakupy, a są zadbane, eleganckie, żeby nie powiedzieć wystawne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no jest to pewnie i moment odpowiedni i też temat, żeby może poruszyć, na pewno są osoby zorientowane, które potrafią rozwinąć nieco ten temat. Chodzi mi o dochody prostuła księży. To wszystko wyłączam się, zostawiam głos dla innych i dla prowadzących.
Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie Panie Stanisławie.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, czy dwa takie bardzo istotne wątki. No rzeczywiście jest tak, że my oceniając od strony no, zewnętrznej tę sferę takiej architektoniczną Kościoła, rzeczywiście jest tak, że te wydatki, które są przekazywane na budowle, o których Pan tutaj wspominał, różnych innych instytucji, no to jakby nam umyka, albo traktujemy to jako coś oczywistego. Czy wydaje nam się, że to, co jest przeznaczane na piękno świątyni, no to jakby nie jest to konieczne, nie jest to potrzebne. No więc ja jestem przekonany, że moglibyśmy teraz snuć oczywiście takie porównania, nie? Ile się wydaje w Polsce na budowę jakichś takich hal sportowych, czy teatralnych, czy muzeów. To wszystko jest potrzebne, to pełni swoją funkcję. Ja nie zamierzam tego krytykować w żaden sposób, jest to potrzebne. Ale też no, z drugiej strony to, co w Kościele przez setki lat, powiedzmy od IV wieku, no bo przypomnijmy sobie, że do IV wieku, czyli do czasu Konstantyna, Kościół czy wspólnoty Kościoła jako no, nielegalne czy prześladowane, no to chrześcijanie spotykali się tylko i wyłącznie w swoich prywatnych domach, no nie było wspólnych świątyń. Natomiast od tamtego czasu w Europie no te piękne średniowieczne katedry gotyckie, do których wchodzimy i w których czujemy, że nasz duch rośnie. No, kiedy wchodzimy do jakiegoś barokowego kościoła, w którym są organy i słyszymy muzykę w połączeniu z obrazami, które tam się znajdują, to wszystko ma służyć temu, żeby ludzki duch rozwijał się. Więc ja, no, poszukując też odpowiedzi, tak jak pan Stanisław mówił, żeby komuś, kto tego nie rozumie albo krytykuje wręcz, no to chcę powiedzieć, że ta piękna architektura, ten sztuka, obrazy, to wszystko służy budowaniu ludzkiego ducha. Jest to częścią naszej kultury, częścią naszej tradycji. Pozbawienie tego, na wschodzie też jest tak, że kościół prawosławny, czy grekokatolicki, czy grecki, grekoprawosławny, no wszędzie te budowle, one służą temu, żeby podnosić ludzkiego ducha. Ja czasami żałuję, że my nawet, wydaje mi się, zatraciliśmy trochę taki zmysł piękna w kościele. A piękno zawsze jest związane z pewnym talentem i z pewnym wysiłkiem też, żeby tworzyć te budowle. No życzyłbym sobie, żeby więcej takiego zrozumienia było też dla obecności sztuki religijnej, sztuki kościelnej w przestrzeni publicznej. To jest coś, co nas też jakoś buduje, naszą tożsamość i pozwala nam duchowo wzrastać. No niezależnie od tego, nawet powiedziałbym, jakie są religie, bo w innych też możemy zobaczyć, że jest to potrzebne po prostu dla człowieka, niezależnie od tego, w jakiej kulturze żyje. Natomiast drugie pytanie dotyczyło właśnie już takich bardzo konkretnych wskazań, to mówię, ksiądz Jan może jako pastoralista będzie dokładniej wytłumaczy to, jak jest z opłatami, nie, gdy chodzi o księży, co jest jakby taką własnością na utrzymanie księdza, a co jest własnością parafii, to myślę, że ksiądz Jan będzie mógł precyzyjnie na to powiedzieć teraz.
Sięgnę do tej instrukcji, o której wspominałem, i tam w rozdziale 4, utrzymanie duchownych i osób konsekrowanych, przypomina się, że dochody duchownych, zarówno środki pieniężne, jak i w naturze, oraz ich zobowiązania wobec parafii i diecezji powinny być szczegółowo określone w prawie partykularnym danej diecezji. Rzeczywiście tutaj te przepisy są dosyć zróżnicowane. One oczywiście w normach generalnych przyjmują podobne rozwiązania, ale każda diecezja ma swoją specyfikę i albo synody to określają, albo konkretne dekrety biskupa regulują takie bardziej szczegółowe kwestie. Na pewno musimy pamiętać, że jeśli chodzi o dobra materialne diecezji i parafii, to najpierw odwołajmy się do 5 przykazania kościelnego w tej nowej formule. I 5 przykazanie, jak wiemy, brzmi tak: troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Czyli wszyscy mają się troszczyć. Ci, którzy tworzą wspólnotę Kościoła, i hierarchia, wszyscy kapłani, osoby zakonne, wierni świeccy. Tutaj nie ma wyjątków. Natomiast z czego się składają cele własne parafii i fundusze? Przede wszystkim są to tace, o których dobrze wiemy, że to jest moment, w którym każdy uczestnik liturgii włącza swoją własną ofiarę. Kiedyś przynoszono w darach naturalnych na mszę, na Eucharystię, różnego rodzaju wiktuały, z których później czyniono ucztę, bo no tak wyglądały pierwsze spotkania wiernych w kościele apostolskim, w kościele pierwotnym. Później, ponieważ to było zbyt uciążliwe, zamieniono te dary naturalne na ofiary składane na specjalną okazję. I rzeczywiście to była ofiara też w dużej części przeznaczona na wspieranie ludzi ubogich, bo takie było pierwotne znaczenie. Więc najpierw taca, następnie ofiary ze skarbonek. Jeśli parafia posiada cmentarz, to jest to pokładne w wysokości ustalonej w porozumieniu z radą parafialną, jeśli takowa jest, jeśli nie ma, no to proboszcz czy ksiądz proboszcz sam to ustala, oraz inne ofiary składane na określone cele parafialne, bo nieraz są określone zbiórki, no trzeba coś wymienić w kościele, coś zakupić specjalnie, więc takie zbiórki są zbierane. Następnie fundusz parafialny stanowią także odpowiednie sumy ze stypendiów mszalnych, ale to też reguluje zawsze oddzielny dekret biskupa, albo to jest ustalone w dokumentach synodalnych. I wreszcie stosowna część z ofiar zebranych przy roznoszeniu opłatków, przy okazji wizyty po kolędzie, tak zwanej zbiórki kolędowej. To też regulują oddzielne przepisy. I tak jak powiedziałem, diecezje mogą się różnić między sobą, ale też nieraz mogą się różnić parafie między sobą, zwyczajami. Podam przykład. Ja byłem 2 lata tylko na parafii, w jednej z parafii wtedy włocławskiej diecezji, obecnie diecezji kaliskiej po podziale. I tam był taki zwyczaj, że ludzie dawali 2 koperty na kolędzie. Jedna koperta to była ofiara na kościół i to jest na kościół. Druga koperta to jest dla księży w naszej parafii, na ich utrzymanie. A jak widzieli młodego, wychudzonego wikariusza, to jeszcze dawali mu do kieszeni 3 sumę i mówi, a to jest tylko dla księdza indywidualnie, bo ksiądz tak wygląda słabo, taki szczupły, taki chudy, to no ksiądz sobie coś tam kupi do jedzenia. Więc takich, powiedzmy, zwyczajów może być więcej, ale jak widzimy, tych sposobów zbierania funduszy parafialnych jest sporo i myślę, że coraz częściej proboszczowie decydują się na to, żeby powoływać rady ekonomiczne, które nie są odliczenia tacy, jakby się to mogło wydawać, ale od tego, żeby zarządzać dobrami kościelnymi, czyli utrzymaniem kościoła, plebanii, salek katechetycznych, zdobywaniu funduszy. No dzisiaj na przykład, jeśli są zabytkowe, to można się starać o fundusze unijne, czy o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy z innych jeszcze źródeł. No to, jak widzimy, fundusz parafialny to nie są tylko te pieniądze, które ma ksiądz, bo ksiądz to jest wspólnota parafialna i on naprawdę tych pieniędzy nie zatrzymuje dla siebie. To jest dla całej wspólnoty.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Luj nam czyste. Będzie
tak, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Tak, ja chciałem tutaj zabrać głos.
Kto się z nami połączył?
Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włochy. Chciałbym dać przykład, troszeczkę odbiegający może, ponieważ często finanse kościoła są, bym powiedział, takim tematem gdzieś drażliwym, to komuś to się nie podoba. Ja mogę dać przykłady inne, na przykład diecezji łowickiej, gdzie na przykład ksiądz proboszcz to przy mnie intencji nie pobierał, już przyszedł, powiedział, dasz jak będziesz miał. No i tyle. Albo przecież sam kościół, sam wystrój kościoła w ogóle no, to trzeba jest patrzeć również na aspekt cywilizacyjny. To jest nasze dziedzictwo i kulturowe, i religijne, i społeczne, budowane przez no, całe dzieje chrześcijaństwa w Polsce. Także jeżeli jakiś kościół jest, powiedzmy, dostojnie przystrojony, czy ma wygląd no jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo tak estetycznie odbiegający od jakiegoś tam otoczenia, no to bardzo dobrze, no. A trzeba też powiedzieć, że ileż jest takich kościołów bardzo skromnie wyposażonych, bardzo skromnie, a widać to ciepło. A oprócz tego, jeżeli mówimy już tak już do końca o finansach, to spójrzmy na ubóstwo sióstr klauzurowych. Spójrzmy, ile te siostry robią dobra. Także troszeczkę tym niektórym osobom, którym tak się nie podoba, powiedzmy, ten majątek kościoła, troszeczkę chciałbym przypomnieć, żeby naprawdę spoglądać, to nie są pieniądze zabierane komuś, tak jak robili komuniści, że zabrać i zniszczyć komuś, tylko to się dokłada, to się buduje. Przecież proboszcz nie zabiera ze sobą kościoła, budynku, nie zabiera ze sobą jakichś dóbr. On po prostu to przychodzi następca, rozlicza się z tych swoich dóbr, ktoś inny to przejmuje i to dalej funkcjonuje. Także troszkę takie są w takich środowiskach różnych takie emocje rozbudzane, że prawda, jakiś tam ksiądz tam ma samochód. Szczerze powiem, mnie to w ogóle nie interesuje.
Jeżeli, a kto dziś nie ma, tak?
Są miejsca, gdzie na przykład no, potrzeba naprawdę gdzieś dojechać szybko do chorego z Najświętszym Sakramentem, czy chociażby misjonarzy. No muszę mieć samochód, no. No przecież owszem, to jest tak oczywiste w tych czasach, że no, komunikowanie się społeczne i pewne sytuacje no, wymagają posiadania środka transportu. No przecież, no to tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy panie Januszu. Jeśli mógłbym tylko do tego głosu jeszcze dodać to takie pytanie może, albo zauważenie, że często właśnie się mówi o jakimś bogactwie Kościoła pod jakimś jednym kątem. Tak tutaj wybrzmiało w wielu telefonach, ale też pięknych telefonach tutaj pana Janusza broniącego, ukazującego prawdę. A z drugiej strony, jakbyśmy popatrzyli na marnotrawstwo. Czy w Kościele się marnotrawi cokolwiek, czy raczej w innych instytucjach, gdzie też są dla ludzi, tak, dla użyteczności publicznej.
Mhm. No ja tak może najpierw do pana, tak, do pana
tak,
Janusza,
tak, ja tylko chciałem tak,
ale oczywiście to będziemy kontynuować. No ja się cieszę, bo to już jest taka druga wypowiedź osób świeckich, które pokazują, widząc, obserwując swoich bliskich księży, tam była wcześniej wymowa o jakimś księży Infułacie z Lublina, który tak mocno był zaangażowany w pomoc dla Kościoła na wschodzie, w Rosji czy na Ukrainie. Tutaj też jest przykład tego, że kapłan, no nie wiem, w trudnej sytuacji jakiejś rodzinę odprawia mszę świętą za tę rodzinę, wiedząc, że nie stać ich na złożenie ofiary. No to są takie bardzo, bardzo piękne przykłady. Myślę, że warto, żeby one no, też w antenie, na antenie Radia Maryja, one zabrzmiały, żebyśmy też może w naszych środowiskach, w których żyjemy, gdzie takie krytyczne głosy pojawiają się, no żebyśmy też potrafili powiedzieć o tych dobrych przykładach, bo ja akurat no, w większości znam dobre przykłady naprawdę moich współbraci pallotynów, którzy, czy sióstr pallotynek, którzy czy to w Polsce, czy na wschodzie Europy, na Ukrainie, na Białorusi, czy w Afryce, naprawdę oni żyją w bardzo skromnych warunkach. Ja powrócę jeszcze raz do tego samego, bo tutaj było pytanie, czy jest marnotrawstwo. Więc ja użyję teraz bardzo drastycznego może takiego przykładu, ale kiedy w środkowoafrykańskim kraju, nie, w Rwandzie, w Kigali, przyjeżdża pomoc jakichś humanitarnych, ONZ-owskich instytucji i oni przylatują klasą biznes i mieszkają w pięciogwiazdkowym hotelu w centrum miasta przez kilka dni i oni przywieźli dary, jakąś tam żywność dla tej ludności i po kilku dniach wyjeżdżają z powrotem, to ja śmiem twierdzić, że koszty, które zostały przeznaczone na ich podróż i pobyt tam, no to były dość znaczne, jeżeli chodzi o wartość tej mąki, która tam została przywieziona. Natomiast jeżeli ja widzę siostry zakonne, palotynki, które mieszkają w bardzo skromnych warunkach razem ze siostrami rwandyjskimi pod jednym dachem, czasami nie mając prądu, i wykonują tę samą pracę, znaczy też przywozimy dary, czy opiekujemy się jakimiś rzeczami, to myślę, że na pewno nie można mówić o marnotrawstwie w tym sensie, że na jakieś zbyteczne obsługę tych ofiar wydawane są pieniądze. Ja myślę, że też, bo wiem, że wiele osób jeździ teraz już też do Afryki, ci, którzy mają adopcję serca, myślę, że też słuchacze, którzy tego słuchają, z pewnością mogliby potwierdzić to, co teraz mówię. Znaczy z całą świadomością, że akurat jeżeli chodzi o pomoc misyjną, charytatywną pomoc, to na pewno te pieniądze nie są przeznaczane na żadne zbędne wydatki takie niezwiązane z działalnością, tylko jak najwięcej, chodzi o to, żeby jak najwięcej pieniędzy wykorzystać na to, żeby tym ludziom tam żyjącym pomóc. Czy jest marnotrawstwo? No ja myślę, że teraz po encyklice papieża też na temat ekologii, gdzie papież zachęca do tego, żeby oszczędzać wodę, żeby oszczędzać żywność, Znowu ja mogę tylko pozytywne przykłady przytaczać. Jeszcze raz, na przykład księży czy sióstr zakonnych żyjących w Niemczech, więc powiedzmy w społeczeństwie, które jest naprawdę bardzo bogate. Tam zakonnicy, czy we Francji. Francja jest może jeszcze lepszym przykładem, dlatego że tutaj rozmawiamy o finansowaniu kościoła, ale w Niemczech finansowanie kościoła odbywa się inaczej, dlatego że tam każdy katolik płaci podatek, który jest później przeznaczany na konkretne diecezje i stąd rozprowadzane są pieniądze później na utrzymanie księży. Oni otrzymują normalnie pensje. To jest, dzisiaj nie mamy czasu, żeby rozmawiać oczywiście o tym. We Francji ten system jest inny i kościół, który widzimy we Francji, naprawdę jest bardzo żyjący tak jak wszyscy. No, my żyjemy pośród, jesteśmy częścią tego społeczeństwa, częścią tego świata. I kiedy papież Franciszek też dzisiaj takie bardzo wyraziste znaki podaje, kiedy teraz w Stanach Zjednoczonych jeździł jakimś takim malutkim samochodzikiem w otoczeniu potężnych limuzyny pancerne z jakiejś tam obsługi politycznej, wyglądało to dość, pewnie słuchacze mogli zobaczyć to
komicznie
wszystko. Komicznie to wyglądało, kiedy taki malutki samochodzik papieża jedzie w takim orszaku. Ale to są wszystko bardzo takie wyraziste znaki tego, że Kościół jest ubogi, ma być ubogi. I ten wizerunek Kościoła, ja abstrahuję teraz od konkretnych przypadków, które być może właśnie tam w prasie się przebijają, ale jeżeli chcemy być uczciwi, chcemy poważnie potraktować to, z czym się Kościół zajmuje, ile akcji charytatywnych przeprowadza, jakie jest zaangażowanie ludzi Kościoła dla różnych dzieł edukacyjnych i charytatywnych, to myślę, że ten obraz nie jest taki, jak to jest często przedstawiane w innych mediach czy w innej prasie.
Chciałbym się tu odwołać do badań, które są w Polsce prowadzone regularnie dosyć. I co z tych badań wynika? Badamy również sprawę opinii ludzi świeckich na temat swoich duszpasterzy. I co z tych badań wynika? Otóż wynika coś takiego na przykład, że poglądy ludzi na wsi czy środowisk wiejskich i środowisk miejskich się bardzo różnią między sobą. I kiedy się porówna te wyniki badań, to można zrozumieć, że ludzie na wsi, ludzie w środowiskach wiejskich po prostu są bliżej księdza i znają go i tam jest mniej odpowiedzi takich, które by sugerowały, że księża właśnie żyją ponad stan, że są bogaci. Natomiast takie przykłady odpowiedzi zdarzają się w środowiskach często miejskich, gdzie ten kontakt bezpośredni z duszpasterzem często jest utrudniony, a właściwie często jest to kontakt sporadyczny. Co by wskazywało na to, że zarzut bogactwa księży czy kościoła płynie od ludzi, którzy są powiedzmy na obrzeżach wspólnoty kościelnej albo wręcz nie mają bliskich związków z Kościołem, mając tylko legitymizację kościelną poprzez przyjęty chrzest. Więc to nie daje aż takich praw do tego, żeby brać ich opinię jako miarodajną. Natomiast odwołam się jeszcze raz do tej instrukcji, w której jest również taka sugestia, żeby, jeśli się bierze wynagrodzenie duchownych, uwzględniać zarówno poziom wykształcenia, dzisiaj to też jest ważne, zresztą wielu księży pracuje w szkołach, więc przechodzą normalnie awanse zawodowe, muszą się dokształcać, to co oczywiście się przekłada na ich później uposażenie. Okres pełnienia posługi, zajmowane stanowisko, ale też poziom materialny społeczeństwa. I w tym ostatnim punkcie, to jest bardzo ciekawe i myślę, że powiedziałbym, że to jest właśnie norma, która naprawdę jest zachowywana w Kościele w Polsce. Mianowicie wynagrodzenie duchownych powinno kształtować się na średniej krajowej, a stylem życia duchowni powinni być bliscy takiej przeciętnej rodzinie. Ja sądzę, że ten warunek jest spełniany, a te jakieś pojedyncze przykłady naprawdę one nie oddają tego, co jest tą normą, więc raczej księża żyjący wśród parafian żyją na takim poziomie, jak ich parafianie i raczej się pod tym względem nie wyróżniają.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Marcina i szanownego księdza profesora. Mówię, że z Francji. Pozwolę w takim telegraficznym skrócie wyrazić swoją również opinię. Może tak trzy punkty. Może zacznę od tego. W każdej ocenie powinniśmy wystrzegać się rzeczy najważniejszej. Zazdrości. Tego przymiotu szatana, który z zazdrości wszystko ocenia i właściwie błędnie ocenia. Bardzo często skrywa zazdrość i pod pozorem jakiejś troski o biednych mówi, po co to, po co tyle kościołów, po co budować to i tamto, czy nie lepiej oddać, prawda, to wszystkim biednym. No, gdyby rozum funkcjonował, to wy sami spostrzegli, że można coś zbudować trwałego i pomóc tym zupełnie ciekawie, niżeli dać wszystkim i w końcu ni pieniędzy, ni rzeczy. Mówię to dlatego, ponieważ jeden z panów właśnie tutaj wspominał, że są tak piękne budynki, piękne, prawda, biura, wieżowce i tak dalej. Otóż trzeba również, żeby słuchacze wiedzieli, że nie każdy bogaty człowiek jest jakąś nieuczciwą osobą. Wcale nie. Człowieka się nie ocenia po tym, co ma, ale kim on jest, bo można być biednym i co pełne zazdrości i nienawiści. Można być bogatym i hojnym. Chodzi o to, że prawa w krajach demokratycznych są tak ustanowione, że ludzie, którzy mają pieniądze, ludzie szlachetni, żeby tych pieniędzy nie trwonić, właściwie nie tylko kumulować dla siebie czy państwu oddawać, wszystko po prostu inwestują i przyczyniają się w ten sposób do rozwoju państwa, który staje się coraz to piękniejszy. A zresztą, pomyślmy, czy u dziada można zarobić? Po to są ludzie bogaci i na świecie normalnym jest, że są ludzie bogaci i biedniejsi i tak powinno być. W przeciwnym wypadku, bo świat byłby bardzo nieszczęśliwy, każdy ma jakąś rolę swoją do spełnienia. Z drugiej zaś strony był ksiądz profesor, również wspominał właściwie jedna z pań o kapitalizmie. Otóż też pokrótce chciałbym powiedzieć, że kapitalizm w swoim czasie, prawo odległych czasach, miał pewną konotację, wydźwięk bardzo negatywny i słusznie, ponieważ był on zarezerwowany, kumulacja pieniędzy, prawda, tego kapitału była zarezerwowana tylko dla pewnej określonej, nielicznej grupy ludzi, którzy niestety wyzyskiwali. Żyjemy jednak w innych czasach, w których być kapitalistą, w tym sensie kumulowania sobie kapitału, być majętnym, może dzisiaj być człowiek każdy. Istnieją dlatego różne systemy, struktury nowe, chociażby nawet różne marketingi, które powodują, że przystępne, bez żadnego wyzyskiwania kogokolwiek, można stać się bardzo bogatym. Ale, istnieje jedno ale, wystrzegać się jednak trzeba materializmu, bo można w tym właśnie, w tych systemach, który pozwala bez uszczerbku na innych ludzi stać się bogatym, można wszystkie inne wartości, obowiązki poświęcić tylko na to, podporządkować temu i stać się materialistą. Dlatego trzeba uporządkować pewne wartości. Są pewne wartości, które są równie ważne i nie wolno kosztem innych wartości myśleć tylko o pieniądzach. Odnośnie właśnie Kościoła. Właśnie wiele jest osób takich. No, z przykrością trzeba powiedzieć, że niemiła jest ofiara taka wymuszona i człowieka, który daje z niechęcią, a potem wymawia, albo daje i wymawia. Jeżeli człowiek daje, prawda, to już nie wymawia, prawda. Jeżeli ja komuś daję pieniądze, to jest moja sprawa. I bardzo często wiele osób, które z niechęcią i wrogowie zaczynają również temu wturować, że prawda, po co tyle i tyle pieniędzy. Przypomniało się w początkowych latach taka sytuacja, kiedy był pan prezydent, wielu osób tak bardzo prymitywnie zaczęło myśleć, oj, jak prezydent jeździ jakimiś limuzynami. No bardzo to jest prymitywne. No jakże chcesz, człowiecze, że miej do wartości siebie, miej swoich reprezentantów, na pewnym poziomie. Prawda? Nie zniżajmy kogoś niżej. Chciejmy, żeby i cieszmy się tym, co inni mają, a nie zazdrośmy. Szczęść Boże. Życzę.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, panie Jerzy.
Bardzo serdecznie dziękujemy. No ja to jest szereg bardzo, bardzo interesujących, bardzo głębokich wątków, które mogłyby naszą dyskusję jeszcze przez długie godziny dalej prowadzić. No to pojęcie zazdrości, które na początku i na końcu pan wymieniał, no jest niezwykle ważne. To znaczy bogactwo, jeżeli widzimy bogactwo u jakiegoś człowieka, a sami no, posiadamy mniej, no to bardzo często może w nas być taka sytuacja, że budzi się zazdrość. Wiemy dobrze, że w nauczaniu Kościoła no, zazdroszczenie drugiemu człowiekowi, a jeszcze bardziej życzenie mu źle z tego powodu, że mu się lepiej powodzi, no to jest dość poważne przewinienie też. Zazdrość należy do jednego z grzechów głównych, bardzo, bardzo no, takich obciążających nasze sumienie. No i rzeczywiście to bogactwo drugiego człowieka, jeżeli nie potrafimy zaakceptować tego, że ktoś no, jest w innej sytuacji, nasza sytuacja jest inna, no dla nas jest to obciążające, ale też no może być taka sytuacja, że ktoś będąc bogatym taką zazdrość może jeszcze bardziej wywoływać, to znaczy poprzez swoją taką wystawność, poprzez takie nadmierne demonstrowanie swojego bogactwa, no nie wiem, chwalenie się, imponowanie, próbę zaimponowania, no to ten zazdrość jeszcze bardziej w drugim człowieku może wywoływać. No bez wątpienia wymaga to u nas no takiego też rachunku sumienia, żeby sama zazdrość, jeżeli motywem do tego, żeby dążyć do sprawiedliwości społecznej, będzie tylko i wyłącznie zazdrość, to myślę, że nie jest to ewangeliczny sposób zmieniania rzeczywistości. Znaczy, żeby zmieniać rzeczywistość, trzeba mieć inną motywację, aniżeli tylko zazdrość, że komuś lepiej się powodzi. Na pewno nie jest to słuszne. No i druga rzecz, o której pan wspominał, o tym, że można być bogatym i być dobrym człowiekiem. Ja przypomnę, że w drugim wieku święty Klemens Aleksandryjski napisał taką kazanie, książkę, broszurę, dzisiaj można by powiedzieć, do ludzi bogatych właśnie z Aleksandrii, a więc chrześcijan, którzy no, w pierwszej generacji Kościoła no, byli bogaci. Aleksandria była dość bogatym miastem. No i wtedy wyjawiło się pytanie, czy człowiek bogaty może być zbawiony, i to pytanie on postawił w tytule, które w dzisiejszym tłumaczeniu tej książki jest przetłumaczone, jaki człowiek bogaty może być zbawiony. Więc to, że ktoś jest bogaty, że ktoś posiada niesłychany majątek, wcale go nie wyklucza z tego, że może być zbawionym, i to święto, do którego się zbliżamy już niebawem, uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy studiujemy na przykład życiorysy świętych, to możemy zobaczyć naprawdę wielu królów, którzy dysponowali jak na tamte czasy potężnym majątkiem, i też ze współczesnych czasów możemy zobaczyć wiele osób, wielu świętych, którzy albo mieli wpływ na duże wydatki, byli odpowiedzialni, też politycy, którzy są świętymi. Jest kilka procesów beatyfikacyjnych, też założyciele Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że Schuman na przykład jest jednym z polityków, którego proces beatyfikacyjny się toczy. A więc chcę powiedzieć, że samo posiadanie bogactwa, samo dysponowanie no nie wyklucza kogoś z możliwości zbawienia. Te słowa Pana Jezusa, że łatwiej jest bogatemu przejść przez ucho igielne niż wejść do Królestwa Niebieskiego, jest swego rodzaju takim wezwaniem do ubogich, żeby dobrze z tego majątku potrafili korzystać. I myślę, że też mamy wiele przykładów, że wielu ludzi w Kościele, którzy posiadają majątki, którzy potrafią tym majątkiem dobrze zarządzać, którzy potrafią duże przedsiębiorstwa prowadzić. No myślę, że dobrze, że tacy ludzie są i czują się częścią Kościoła. Myślę, że trzeba by się modlić, żeby tej mądrości, takiej umiejętności pomnażania majątku było wśród nas więcej i żeby zgodnie z duchem Ewangelii później ten majątek umieć dobrze wykorzystywać. No tego sobie możemy w ten wieczór dzisiejszy życzyć.
Ja tylko bym tu krótko uzupełnił. Dziękuję za ten głos pana Jerzego, bo myślę, że Był to taki trochę głos podsumowujący też niektóre wątki, które poruszyliśmy. Ja bym chciał tu odwołać się do słów świętego Pawła. On przytacza to, co miał powiedzieć Jezus i według biblistów ta wypowiedź przytaczana przez świętego Pawła jest najbardziej autentycznym takim słowem, które Jezus wyrzekł w takiej właśnie formie zanotowanym słowem przez jego uczniów. To jest w Dziejach Apostolskich, rozdział 20, wiersz 35. Mianowicie, więcej jest radości w dawaniu niż w braniu. I tutaj to, co mówił pan Jerzy o ofierze, właściwie Kościół opiera się na ofierze. Wszystko, co w Kościele jest, to jest ofiara. I właśnie dlaczego mówimy o ofierze? Bo to jest właśnie radosne dzielenie się. To nie jest zapłata za coś. No, do dzisiaj jeszcze nieraz się zdarza, jak rozmawiam z swoimi kolegami pracującymi na parafiach, nieraz mówią, że ktoś przyszedł i chce zakupić mszę świętą. Prawda? On nie ma takich pieniędzy nawet, gdyby chciał, gdybyśmy myśleli, że to jest ofiara Chrystusa. Tego się nie da przełożyć na pieniądze. Ale to jest radość włączania się w tę ofiarę Chrystusa. Radość uczestniczenia w tym, co się w tym momencie dzieje. I im więcej tej radości we mnie jest, tym ofiara jest większa. Mimo, że nieraz nie musi to być aż tak wielka suma, nie musi to być jakaś znacząca pomoc, ale ta radość sprawia, że to, co daje drugiemu, jest ofiarą.
Przypomnę, trwają rozmowy niedokończone, bogactwo w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski oraz ksiądz doktor Zenon Hanas. Już za chwilę wracamy z powrotem na antenę. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Podkarpacia.
Miło mi.
Odnośnie datków na kolędę chciałam powiedzieć, że nie zawsze to tak jest, że ludzie dają księdzu pieniądze, bo mi się zdarzyło na odwrót. Kiedy ksiądz się dowiedział, w jakiej jestem sytuacji, a nie miał jeszcze uzbieranych, powiedział, żebym przyszła na drugi dzień pod kościół, po mszy i wspomógł mnie. Dostałam całe 100 złotych. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Krystyno. Szczęść Boże.
Pani Krystyno, tak, to jest kolejne świadectwo w czasie tego programu. I tutaj słyszymy głos osoby, która pokazuje, co to znaczy ofiara. Tu już nawet padła suma, ale ona naprawdę nie ma takiego dużego znaczenia. Wiemy, że do sprawowanych posług przez kapłana, a więc odprawiania mszy świętej, udzielania sakramentów, prowadzenia pogrzebu, przywiązane są ofiary i tutaj w różny sposób kapłan z tego korzysta, ale naprawdę jest bardzo dużo przykładów właśnie podobnych do tego świadectwa pani Krystyny, kiedy kapłan po prostu nie chce żadnej ofiary, bo widzi, w jakiej sytuacji są ludzie, którzy przychodzą prosić. Ale też trzeba to powiedzieć, że tutaj była już o tym mowa, że ludzie wiedzą, że kiedy przychodzą do kościoła i proszą kapłana o posługę, to wiedzą, że te pieniądze są dla Pana Boga i często honor ucznia Chrystusa, honor z dużej litery H, każe im jednak nawet odjąć sobie od ust, tę ofiarę złożyć, bo wiedzą, że to jest ofiara, którą składają Bogu, bo taka jest ich intencja. I myślę, że to samo jest w tej intencji kapłana, który nie tylko, że nie bierze ofiary, ale daje. To jest naprawdę, kapłan daje Chrystusowi. To jest, myślę, najbardziej wymowne świadectwo. Chrystus, bo w jego osobie kapłan sprawuje sakramenty, w osobie też kapłana często ujawnia się to, że to, co kapłan może dla drugiego człowieka zrobić, to jest to, co by zrobił Chrystus, czyli wyciągnąć rękę do tych najbardziej potrzebujących i okazać im życzliwość, miłość, dobroć, właśnie nie przez wielkość tego, czym możemy wspomóc drugiego człowieka, ale przez to, co z serca płynie, bo z tej radości dawania, bo to jest wtedy prawdziwa ofiara.
No i ja tak sobie, tak a propos właśnie ofiary, przypominam sobie kiedyś moją wizytę na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie byliśmy z moim współbratem w takiej malutkiej wiosce przy granicy z Liberią, w Grand Berébie, to jest tam taka misyjna stacja naszych palutynów. I byliśmy w takiej malutkiej wiosce, gdzie ludzie czekali na nas, bo tam chyba 90 kaplic jest, także tam raz na 3 miesiące ksiądz przyjeżdżał tylko. I to byli bardzo biedni ludzie, oni tam kauczuk najczęściej zbierali, kakao, to była ich taka podstawowa rzecz. I pamiętam, że przyjechaliśmy samochodem takim dużym, bo to tam te drogi są bardzo złe, to była taka duża, potężna Toyota, już zrobimy kryptoreklamę, ale duży, duży taki potężny samochód.
W ramach informacji,
żeby oni... I ci ludzie zebrali tam, powiedzmy, nie wiem, $2 chyba jakieś takie, trochę przynieśli ryżu i tak dalej, żeby dać temu księdzu, misjonarzowi, za to, że on przyjechał do nich. To oczywiście w żaden sposób nie pokrywało kosztów przejazdu, ani, ale oni po prostu mieli taką, radość z tego, że oni nie są żebrakami. Ja myślę, że w wielu, wielu sytuacjach też na misjach, kiedy my pracujemy wśród tych ludzi, bardzo ich prosimy o to, żeby te małe ofiary, które oni potrafią tylko złożyć, które dla nich, dla tej wspólnoty, żeby one się składały, żeby oni mieli też poczucie, że to nie jest tak, że tylko otrzymują, tylko oni są sami w stanie zebrać jakąś małą nawet sumę pieniędzy, ale to podtrzymuje ich też taką dumę, taką zdrową dumę, że chcą się dzielić tym, co mają. Więc ja myślę, to jest oczywiście misyjny przykład, ale życzyłbym sobie, żebyśmy jako chrześcijanie z takim samym duchem potrafili się dzielić tam, gdzie żyjemy, w różnych środowiskach, czy w Polsce, czy w innych krajach, już tych bogatszych.
Kolejna osoba, bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Bóg zapłać i księżom, profesorom, i ojcu Marcinowi, bo to rzeczywiście jest taki temat, no...
Z tego, co słyszę, to pan Krzysztof, tak?
Tak, tak, jestem Krzysztof i naprawdę jestem wdzięczny za tą właśnie audycję i tak tyle miałem w czasie tej audycji skojarzyć, że od razu jak gdyby od końca zacznę, bo jak coś tam się już urwie z początku, to może nie takie będzie już istotne. Chodzi mi o to, że ciągle mnie prześladowało w czasie tej audycji ten pomysł, że ci, którzy oskarżają Kościół o to bogactwo, to bogacenie się, to również i taki wykonali dziwny gest, że liczyli się z faktem, że ksiądz Popiełuszko może być z tego zalewu wyciągnięty. I już nie pamiętam, czy do sutanny, czy do kieszeni spodek, nieważne. Włożyli mu bardzo dużą ilość pieniędzy. Właśnie ci, którzy chcieli Kościół o to oskarżać. Ale o co tutaj właściwie tak dokładnie chodzi? Mianowicie tam, dziękuję księdzu profesorowi, bo myśmy z profesorem Karolem Estreicherem często o tym rozmawiali, że cała kultura, którą była pani ekspremier tak bardzo... źle traktowała, średniowiecze i potem dalej, ona właśnie polegała na tym, że to, co było najlepsze, to, co było najbogatsze, najpiękniejsze, to się dawało Panu Bogu. Ja nawet sobie pozwolę na takie skojarzenie, że tak się zastanawiałem właśnie to atakowanie ojca naszego dyrektora o to imperium, o to, na czym to wszystko polega? No właśnie to polega na ofiarności. To jest ta ofiarność ludzi, którzy zaufali Chrystusowi, którzy zaufali Panu Bogu i nie te straszne spekulacje i kombinacje. Ja już mam czasem chwilami dość tego słychania miliony, miliardy, bo to już dla nas wszystkich nic nie mówi, jak my mamy po te 880 zł na miesiąc. Tylko chodzi o to, że cały fenomen, ojciec Tadeusz wyrwał jak gdyby historycznie właśnie ten etos solidarności, właśnie jakoś potrafił sercem porwać ludzi, którzy no jakby te ostatnie, te grosiki, jak te dzieci tutaj w tej mojej parafii w Pezówce, one tam wkładają do takiego pojemnika te pieniążki na te misje i to jest takie strasznie ważne. I ci ludzie, którzy właśnie składali się na to, oddawali jak ta ewangeliczna kobieta ten ostatni grosz, wdowi grosz, prawda? I to jest właśnie to Boże, to właśnie cudowne. To jest ten właśnie ubogi, czyli ten, który jest właśnie u Pana Boga. Tam ksiądz profesor mi wyrwał, bo chciałem też, miałem w planie powiedzieć coś o tym Lorenzo Wawrzyńcu, ale również chcę z ogromną siłą przytoczyć, że Jan Paweł II często powtarzał, że bogactwem Kościoła są ludzie chorzy. Ile razy widzę kogoś, znaczy, że skarbem Kościoła są ludzie chorzy. Ile razy widzę kogoś, kto tam idzie o kulach na ulicy i tak dalej, to tak czasem, żeby go podnieść na duchu, mówię, czy pan, czy pani wie o tym, że pani jest skarbem Kościoła? To i nie ja mówię, tylko to mówił Jan Paweł II, to mówił. Właśnie na tym polega ta wielkość i ta świętość. A ponieważ już kapłaństwo to jest to właśnie ofiarowywanie na ołtarzu tych speci, które są potem ciałem i krwią Pana Jezusa, one prowokują właśnie to, co jest tą ofiarnością. I ta ofiarność, ona połączona z błogosławieństwem Bożym daje takie niezwykłe skutki i efekty, że te wszystkie spekulacje przychodzi pewien dzień i nagle się okazuje, że te pieniądze w bankach to jest jeden wielki piach w ręku, że one już nic nie są warte, a to, co rzeczywiście oddaliśmy Panu Bogu, to On generosamente, On nam wspaniałomyślnie to właśnie odda, w tym, że zawsze nas na końcu otoczy i mamy właśnie tą nadzieję w tym święcie, które o północy rozpoczynamy, w tej swojej miłości miłosiernej, bo On jest święty i chce, żebyśmy byli świętymi, ale tu jest właśnie ta ofiara. To jest ta ofiarność. Dziękuję bardzo, bo rzeczywiście audycja niezwykła. Naprawdę, także to mówienie, to takie te bzdury z tymi Maybachami i tak dalej. Lasciamo perdere, to zostawmy to wszystko, bo to nie jest w ogóle nic warte. Tylko bądźmy właśnie wspaniałomyślni, a doczekamy się tej miłości miłosiernej i będziemy się cieszyli całą wieczność tym, co otrzymamy w zamian. Także dziękuję ojcom profesorom i ojcu Marcinowi za tą znakomitą edycję, bardzo odważną, bo to jest problem w Kościele. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy, pan Krzysztof, z całym entuzjazmem polsko-włoskim, jak słychać. No, zwrócił uwagę na to, że dla Kościoła to całe nasze życie Kościoła, ono jest oparte o ofiarność, czyli o dobrowolną decyzję człowieka, żeby złożyć ofiarę na budowanie naszej, na wspólnoty Kościoła. I druga rzecz, o której też no, tam bardzo mocno pobrzmiewała, to jest to, że ta nasza ofiara, którą składamy, każdy z nas, to ona zależy od konkretnej sytuacji, to znaczy ten przykład, o którym też pan Krzysztof wspominał, że ta biedna wdowa, która wrzuciła jeden grosik, to ten jej jeden grosik naprawdę w oczach Pana Boga ma dużo większe znaczenie, aniżeli inne setki czy tysiące złotych od kogoś, dla kogo no, posiada bardzo dużo i to nie jest jakaś wielka suma pieniędzy. Więc ja myślę, że to też dla nas, jeżeli tak patrzymy na siebie nawzajem, na nasze życie wewnątrz naszej wspólnoty, myślę, że to jest też ważne, żebyśmy no w ten sposób też na te ofiarę potrafili docenić. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważne. I żebyśmy się też powstrzymywali od swego rodzaju ocen. Każda możliwość uczestniczenia w budowaniu tej widzialnej wspólnoty Kościoła na ziemi, budowania rzeczywiście budynków, które są potrzebne do tego, abyśmy jako wspólnota mieli punkt odniesienia, abyśmy byli widoczni w tym świecie. No jest to i ma to szczególną wartość teraz, ale też na przyszłość. My to nie, bo to też trzeba sobie to uświadamiać, że te budowane budynki to nie jest tylko dla tej generacji, która tutaj jest, tylko to jest z myślą, żeby przyszłe generacje też mogły budować Królestwo Boże tu na ziemi, żeby mogli przeżywać swoje spotkanie z Panem Bogiem w tych miejscach.
Tak, te wszystkie tutaj przez pana Krzysztofa podniesione sprawy, myśmy ich dotykali, jak pan Krzysztof podkreślał, no on tylko uzupełnia i potwierdza to myślenie, ale miejmy tę świadomość, że w Kościele ta tradycja jest uświęcona i Kościół zawsze szukał też możliwości, żeby upraszczać to wszystko, co świat nieraz komplikuje. I między innymi takim uproszczeniem jest to, że Kościół utrzymuje się i chce się utrzymywać z ofiar, ale to jest bardzo ważne i zawsze się to podkreśla, że nie wolno nikomu zmieniać woli ofiarodawcy. Więc to każdy ofiarodawca w Kościele może być pewny, że kapłan, duszpasterz i każdy, kto zarządza dobrami kościelnymi, na pewno zgodnie z jego wolą ofiarodawcy wykorzysta złożoną ofiarę. I to jest ta pewność, która naprawdę Kościołowi towarzyszy od samego początku, bo tego nas nauczył Jezus w Ewangelii i my jesteśmy temu wierni.
Bogactwo w Kościele i w demokracji. Kończy nam się ten program, w którym jeszcze pewnie chcielibyśmy wiele powiedzieć, ale tak na zakończenie jeszcze proszę tutaj szanownych księży, profesorów.
No ja taką myśl, jutro i pojutrze pewnie będziemy przechadzać się na cmentarzach, pomiędzy grobami bliskich naszych albo nieznajomych osób, myśląc też nad sensem naszego życia, zastanawiając się, co po nas pozostanie też na tym świecie. Ci, którzy odeszli, pozostawili też jakieś ślady swojej obecności. I no to nasze rozważanie, tu mam przed sobą tekst z Ewangelii świętego Mateusza, to wezwanie Pana Jezusa, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie natomiast skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, ani złodzieje się nie włamują i nie kradną. Myślę, że to jest wezwanie i z tą perspektywą, tak wchodząc w uroczystość wszystkich świętych, warto popatrzeć na to wszystko, co Pan Bóg nam podarował i myśleć nie tylko o gromadzeniu tutaj na ziemi naszych skarbów, naszych dobytków, ale też myśleć o tych skarbach, które kiedyś będą dla nas istotne, kiedy staniemy u bram nieba.
Ja na koniec jeszcze raz przytoczę tę anegdotę, do której się odwoływałem w audycji telewizyjno-radiowej, kiedy to do księdza przychodzi jakiś pan i pyta, czy dostanę się do nieba, jeśli ofiaruję na kościół 100 tysięcy. Ręczyć nie mogę, ale spróbować warto, zaryzykować warto. I ja bym zachęcał wszystkich do tego ryzyka wiary, żeby jednak wierzyć, że składane w kościele ofiary to jest również otwarcie się na samego Boga. I święty Maksym Wyznawca, święty, który zmarł w połowie VII wieku, on do swoich uczniów mówił tak: kto miłuje Boga, nie może zachowywać pieniędzy dla siebie. Dzieli się nimi w sposób Boży według miary sprawiedliwości. Więc ryzykujmy, bo takimi ryzykantami są wszyscy święci, których jutro będziemy czcić. Zaryzykowali wszystko, łącznie ze swoim życiem, i dzisiaj widzimy ich w chwale Boga, i to w chwale wiecznej, według tego, co też Chrystus mówił. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje.
Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym czcigodnym księżom, bo był z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Oraz ksiądz doktor Zenon Hanas, Palotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW.
Również dziękuję, pozdrawiam na jutrzejszą uroczystość. Modlimy się za naszych zmarłych.